Na imię mam Ryszard, jestem alkoholikiem.
Bliżej.
Tak naprawdę to nie jestem nauczony mówić do mikrofonu. Na małych salach można mówić bez mikrofonu. Jak mówiłem, przyjechałem z Poznania. Wczoraj słyszałem o Łodzi, o paru innych miejscowościach. I mówię, zabierę głos, bo nikt tutaj nie reprezentuje Poznania w tych wypowiedziach. A chciałbym pochwalić się Poznaniem, bo Poznań, jakby nie było, jest kolebką AA. To Poznań rozpoczął. Jeżeli jestem przy głosie, może to za wcześnie, ale za 9 lat zapraszam was wszystkich, tych, co dzisiaj są, co będą jutro, na 50 lat AA w Polsce. Właśnie w Poznaniu. Ja wiem, że to jest taki odległy termin, tak mi się zawsze wydawało, rok, dwa, miesiąc, a co dopiero 9 lat, żeby tu być dzisiaj przed wami, w ogóle być w Stanach Zjednoczonych, to myśl pojawiła się 10 lat temu, kiedy było Toronto. Ale wtedy nie było mnie przynajmniej stać na to, żeby przylecieć do Stanów, zwiedzić trochę Stany Zjednoczone, no i pobyć z alkoholikami, którzy z całego świata tu przyjechali. Potrzeba było 10 lat marzeń takich uczciwych. Oczywiście pijąc, ja też miałem plany, marzenia. Ja to zawsze mówię, może tu by się wszystkie nie zmieściły nawet, tylko nie zrealizowałem żadnego. Przestałem pić i zacząłem realizować wszystkie plany, które gdzieś się pojawiały i to było ważne. Dla mnie przynajmniej. Króciutko. Piłem 28 lat, nie piję 24. Czyli jeszcze mam 4 według fachowców, że wyrównam i wtedy podobno będzie trochę lepiej niż do tej pory. Bo tak mówią fachowcy. Zacząłem, jak tu zresztą mówiono, bardzo wcześnie. Ja miałem chyba 14-15 lat. Dlatego mówię o tym, bo byłem wychowywany przez dziadków. I uprzedzam często rodziców, żeby nie wychowywali dziadkowie dzieci, tylko rodzice wychowywali. Bo ja co chciałem, to robiłem z dziadkami. No taki byłem. Chłopak, wykorzystywałem miłość dziadków, brak miłości rodziców. W 16 roku się pojawiło to, że odkryłem, że jestem dobrym muzykiem. No i to jakby pociągło dalszy etap spożywania alkoholu. I to w dużych ilościach, bo stwierdziliśmy w naszym zespole pięcioosobowym, że jest taki pełen luz, tak się swobodnie graje. Czasami nie wiadomo co, ale taki... Czasami swobodnie, no oczywiście dużo hałasu musiało wtedy być i tak dalej, bo to wtedy były przez czasy Beatlesów, Rolling Stonesów, Shadowsów i tak dalej. Mi się wzorowali troszeczkę na nich. Pojawiły się duże pieniądze. Potrafiliśmy jako młode chłopaki zarabiać tyle, co rodzice czasami przez pół roku nie zarabiali. No i oczywiście łatwe pieniądze szły przede wszystkim na alkohol, na inne rzeczy, które doprowadzały do tego, że w pewnym momencie się uzależniłem. Ja wtedy nie mówiłem o uzależnieniu, bo ja nie wiedziałem, co to jest uzależnienie. Ale zauważałem, że moje picie było trochę inne niż paru moich kolegów, nie wiem, z podwórka, z pracy. Ja miałem parę pomysłów. Jeden z pomysłów to była zmiana pracy, a wtedy można było pracę zmieniać. Można, tak. Zakładałem, że w następnej pracy już nie będzie kolegów do picia, to ja przestanę pić. I zmieniałem. Do tego stopnia doszłem, jak ostatnią sobie firmę zrobiłem na 22 lata, to dopiero było. Było to wiertnictwo podlegające pod górnictwo. Tato mój był towarzysz Gierek, zezwolenie na wszystko. Ja to często ten okres nazywam tak jakby takim świetlanym okresem, bo dobry fachowiec, a jak z mojego doświadczenia wiem, że wielu alkoholików to są dobrzy fachowcy, dobrzy mężowie, dobrzy kochankowie i tak dalej, tylko żeby nie alkohol. Tylko żeby nie alkohol. I ta grupa osób, z którą ja się zetknąłem, to mogliśmy sobie pić, ale oni byli uzależnieni troszeczkę od nas i ja to nazywam, że byliśmy świętymi krowami. My robiliśmy swoje, oni na nas od czasu do czasu mogli liczyć, robota jakoś tam szła za granicą w Polsce i w wielu innych krajach. I takie święte świnie, przynajmniej tak ja uważałem siebie, przez 22 lata funkcjonowały w jednej firmie. Ja na pewno bym nie przestał pić. Ja nawet nie zakładałem, że można coś takiego zrobić, że przestanę pić, bo ja naprawdę nie umiałem nic innego już pod koniec. Ostatnie 3 lata to był ciąg. Raz dechy, raz nie dechy. A oprócz tego jeszcze mogę wam powiedzieć, to jest to, co jest związane z Alanonem. ja miałem komfort picia. Opowiem wam, że nie miałem komfortu trzeźwienia. Ja miałem komfort picia. Miałem roztwarty parasol przez moją dyrekcję, przez moją żonę, przez moje społeczeństwo i tak sobie wegetowałem przez 28 lat, jak tu mówiłem. Jest 12 kwiecień 91 roku. Coś mnie walnęło, patrzę, chodnik. I o dziwo mogę wam powiedzieć, że tego dnia nie wypiłem. Oczywiście ja się dowiedziałem, dlaczego tak to działa. Bo mój organizm już potrzebował alkoholu, a nie dostał. Przyjechała RK, zbadano mnie, postawiono na nogi, się okazało jakieś tam 240 na 140. Pani doktor mówi, jak pan to przeżył, ani wylewu, ani żyłek popękanych, ani udaru. No i oczywiście odesłałem RK, nie? Bo przecież szedłem do baru. Odesłałem RK, walnął mi chodnik drugi raz i wtedy przyjechał po mnie syn, jest dzisiaj ze mną, przyjechaliśmy wspólnie tutaj i zawiózł mnie do domu. Ja nadal nie miałem w planach niepicia. Ja naprawdę byłem specjalistą. Ja to często mówię, że ja byłem asior w tych sprawach. Wiedziałem, gdzie pieniądze załatwić, wiedziałem, gdzie zlecone pieniądze, gdzie chwilówkę, gdzie są nasze kieliszki na krzakach powieszone, gdzie do babci się można udać w nocy i tak dalej. Byłem specjalistą. Na szczęście mogę też powiedzieć, że nie byłem ani damskim bokserem. Można powiedzieć, wydawało mi się, że nie krzywdzę rodziny i tak dalej, bo fizycznie się nie znęcam. Ale wiem jedno, że na pewno krzywdziłem, bo moja żona liczyła, że codziennie przyjdę za 15:03, a ja przychodziłem czasami kolejnego dnia, ale za 15:03. A zdarzało się tak, że kolejnego dnia. Alkohol tak zawładnął, że przestałem kontrolować pewne odruchy. Mogę wam również powiedzieć jedną rzecz. Tych różnych pomysłów na to, żeby inaczej funkcjonować, żyć i tak dalej, to ja miałem dużo. Jeden z takich rewelacyjnych pomysłów to było, znowu się trochę uśmiecie państwo, jak się ożeni, to się odmieni. Jezu, jaki to jest fajny pomysł. Dzisiaj wielokrotnie słyszę, jak się spotykam z młodymi ludźmi gdzieś, to oni też mają taki pomysł, jak się ożeni, to się odmieni. Oczywiście odmieniło się na jakiś czas. Żona mi dała ultimatum, albo granie, albo miłość i małżeństwo. Zrezygnowałem z wielkim bólem i żalem. Nie może z tego grania, tylko z tego picia tam przy tym graniu. I przenieśliśmy się do innego miasta. To też był jakiś warunek, że to się zmieni. Nie. To tylko się zmieniło do pierwszej wypłaty. Bo trzeba się było wkupić, bo koledzy, bo tak dalej, i tak dalej. A tym bardziej ten świat naprawdę, który cały czas ze mną wędrował, to był bliski. To jest, ja to często nazywam jak nauką na rowerze. Jak się raz człowiek nauczy, to chociaż za 10 lat wsiądzie, a trochę gorzej pojedzie, ale na pewno pojedzie. Tak samo z tym piciem. No i mamy ten okres już niepicia. Jeden dzień, dwa, pięć, dziesięć. I tu był dramat, bo ja się nie pojawiłem nigdzie. Ani w poradni, ani na odwyku, ani u psychologa, nic. A stan mojego zdrowia się pogarszał. Czyli dzisiaj mogę powiedzieć otwarcie, pojawiły się objawy abstynencyjne. Pojawiły się objawy abstynencyjne i wiedziałem, że jest lekarstwo na to, czyli alkohol. Ja to wiedziałem, ale bałem się go ruszyć, bo bałem się o moje zdrowie. Tak mogę powiedzieć, ja bym tak krótko zobrazował, to jakbyście mnie poznali te 20 parę lat temu, to taki zombie trochę już byłem, nie? No, wątroba, jak to się mówi, na sznurku, nerki tam gdzieś wysiadło, to tam, to tam. W każdym bądź razie nie piję i w końcu gdzieś chyba po 4 miesiącach pani z poradni, z pierwszego i ostatniego kontaktu wysłała mi do psychiatry. I to dla mnie był największy dramat życia na tamten czas, nie? Normalny facet, ma te 42 lata, a oni mnie do psychiatry wysyłają, do czubków mnie tam gdzieś będą wysyłać i tak dalej. Przecież ja pracuję, mam rodzinę, pieniądze jakieś tam przynoszę i tak dalej, ale poszłem. To był najgorszy tydzień w moim życiu, bo to był od decyzji do pójścia właśnie do pani psychiatry tydzień. No i na nieszczęście trafiłem na babę, to przeproszeniem, psychiatrę. To już mówię, to już jest koniec. Z facetem to może, ja bym tak trochę poobijał, poopowiadał, ale no jeszcze do tego była w temacie. Była w temacie uzależnień i tak dalej, i tak dalej. Widzę co? Ja mogę powiedzieć szczerze, że to była rewelacja, która do tej pory, nie wiem czy się pojawia, ale ja miałem rewelację z racji tej, że pani doktor powiedziała tak, widząc mój stan zdrowia, powiedziała tak, panie Ryszardzie, są dwie drogi, łatwa i trudniejsza. Łatwa, to ja panu napiszę 400 psychotropów I pan sobie kilka miesięcy, kilka lat i nie będzie pan pił. A będzie trudniejszą, jak pan wybierze, to nie ma psychotropów i dopiero się zacznie, nie? Chodzenie po ścianach, bóle i parę innych rzeczy. Wybrałem tą trudniejszą. 2,5 roku koszmar. 2,5 roku jak piłem, chodziłem do pracy, przestałem pić, przestałem chodzić do pracy. Rano wstaję połamany. Rano czuję się, abym wypił litra. Rano żona dzwoni, że nie przyjdę. To oni myśleli, że piję. I ta, a byłem szefem. Ludzie, to jest niewyobrażalne. I proszę mi wierzyć, 2,5 roku terapii, grup, spotkań, wyjazdów i 2,5 roku, jak ja to, bo ja kręcę filmy od 40 lat powiedzmy, wtedy kręciłem czarno-białe, potem 2,5 roku, to ja bym przeszedł na kolorowe filmy. Wszystko się skończyło. I te tabletki, które nosiłem w razie czego, i te pasty, i te, no ja miałem aptekę praktycznie ze sobą, nie? I raptem tak się skończyło. I wtedy liczyłem, że jest wszystko w domu już okej. Okay. A żona pada, tak naprawdę się nic nie zmieniło. Bo dzisiaj mogę powiedzieć tu stojąc, naprawdę, to jest za krótki czas, żeby się mogło zmienić. Zabrali mi zabawkę jedną, bo piłem. Zabrali mi zabawkę drugą, bo paliłem. No pamiętamy dzieci, jak się zabiera komputer albo co. Tak samo ja się czułem. Jak mi zabrali, niby za moją zgodą, a nie do końca, to taki byłem, nie? Żona często mówiła, idź się napij, bo z tobą nie gdzieś wytrzymać. No i tak to, słuchajcie, tak naprawdę byłem cierpliwy, pokorny, już wszystko robiłem. Po 7 latach powiada, że się poprawiłem. 7 lat cierpliwości. Dla alkoholika, nawet nie pijącego, to jest ogromny czas. W każdym bądź razie, pierwszy raz przyszła na 10. rocznicę. To też jest sukces, nie? I to przyszła pokroić torty. I wtedy okazało się, że to, co ja próbowałem przekazać, to, co przynosiłem w literaturze czy w innych wydaniach i tak dalej, to nie było to. Wtedy spotkała moją, jak to mówię, matkę trzeźwości, czyli panią Matuszewską. I pani Matuszewska w 3 zdaniach potrafiła ją tak zmienić, bo nie chodziła na lalo nigdzie, tak ją zmienić, że od tego momentu całkiem nasze życie inaczej wyglądało w tej rodzinie. Rewelacja, naprawdę. 10 lat. A tak wydawało mi się, że jutro, pojutrze nie piję, nie palę, to już powinno być wszystko okej. I tak mijały kolejne lata. Słuchajcie, dla mnie był ważny moment taki. Ja to kiedyś chyba obliczyłem, 720 ileś tam jest godzin w miesiącu, czy coś, tak dalej, i tak dalej. I nagle okazało się, że mam jedną grupę, czyli 8 godzin w miesiącu. Jak w tygodniu jedna, to jest 8 godzin w miesiącu. I wtedy z kolegami postanowiliśmy założyć kolejne grupy. Udało nam się 3 założyć. Jedna ma 20 parę, 2 chyba po 18 i tak dalej. I wtedy wypełniłem sobie tak trochę czas. Może na początku na zasadzie ucieczki. Nawet ucieczki z domu. Bo tak często w moim przypadku było. Potem następowały pewne rzeczy, które wypełniały ten czas, który przeznaczałem na alkohol, bo ja uważam, że to jest bardzo ważne. Tu wczoraj padły takie pytania, żeby połączyć AA i Al-Anon. 15 lat chodziłem na otwarte grupy Al-Anon. Chodziłem za żonę na początku, bo ona nie chciała. To ja chodziłem za nią. Potem chodziłem tylko dla siebie. A przy okazji korzystały osoby z Al-Anonu. Miały żywego, prawdziwego, nie narysowanego w książce opisanego, tylko żywego alkoholika, który próbuje się zmieniać, poprawia swoje życie i tak dalej, i tak dalej. I to było bardzo ważne. Słyszałem te głosy. Ale również słyszałem te wypowiedzi, które kiedyś mi się by wydawały abstrakcyjne, nie? Że dziecko mówi, że tata lepiej jak pił, niż jak nie pije. To byłem ja. Tak naprawdę. Bo buty przeszkadzały, bo to, bo tamto. Dziecko też wolało czasami tatę, bo tata jak był lekko trafiony, to może parę złotych dał, może jakiś prezent przyniósł albo co. A tu nagle zaczyna w zeszyty zaglądać, pytać się co w szkole. To jest dramat. No, a ta żona taka, nie ja, i daje pieniądze, a ona pada, że pod koniec miesiąca nie ma. No ludzie, kochani. Na piwo nie starczało. No, a ona pada, to masz. I co rządź? I rządziłem 3 tygodnie. I szybko oddałem. No. Ja... W każdym razie w moim przypadku tak to wyglądało. Na dzień dzisiejszy się bardzo cieszę, że tu jestem. Że mogę, ja mówiłem, zaprosić. I na koniec powiem coś fantastycznego, przynajmniej mnie to tak aż dzwoni w uszach. Mówię to młodzieży, szczególnie jak gdzieś po szkołach jeżdżę, czy po tam, gdzie, teraz ostatnio trochę po Kaszubach, bo tam mają przyzwolenie picia, dlatego tam jeżdżę. W każdym bądź razie, to usłyszałem coś takiego i bardzo mi się podoba. I mówię im, jeżeli spotkasz niepijącego alkoholika na swojej drodze, to spotkałeś bohatera, który płynie pod prąd ogromnej rzeki alkoholu. Dziękuję.
Dziękuję. Poprosimy teraz Denis.
Serce bije. Nazywam się Denis, jestem alkoholiczką. Rzadko kiedy mogę mówić po polsku na mityngu. Rozmawiam normalnie z ludźmi w kościele, ale na mityngu, bo są niektóre słowa, które trudno przetłumaczyć, ale postaram się jak najlepiej przełożyć moje uczucie i moje myśli o tym programie. Czy słyszycie mnie dobrze? Tak. Wziąłem chusteczkę, dlatego że dzisiaj dla mnie jest bardzo ważny dzień. Nie tylko, że jest 4 July, ale dzisiaj moje są urodziny AA. Niestety, jak przestałam pić, nie planowałam, że to będzie 4 lipca, ale dzisiaj obchodzę 49 lat. To dla mnie jest największy zaszczyt, co tylko bym wymarzyła w życiu, być na mityngu właśnie z mami w tym dniu. Także Pan Bóg się mną opiekuje do tej pory. Bo był przyszedł dzień, kiedy poddałam się i powiedziałam, Panie Boże, bierz mnie. Ja już nie mogę tak dalej działać. Ja urodzona jestem w Polsce, w Lwowie. Miałam 10 lat, jak wyjechaliśmy z Polski. Znaczy przed wyjazdem byliśmy w Bydgoszczy 2 lata. I mając 10 lat, byśmy wymigrowali z Polski. Znaczy wyokupowali z Bydgoszczy pociągiem do Rumunii. Z Rumunii do Francji i we Francji ja się wychowywałam. Z Francji żeśmy przyjechali do Ameryki. Cały ten okres, znaczy pomiędzy Francją a Ameryką, to było good time. Czyli ja bym tylko, wszystko młoda byłam i to tylko, nic tylko, stale jakaś zabawa, jakieś picie, jakieś coś. No ale coś trzeba było obchodzić. Jak nie było obchodzić coś jakiś anniversary czy tego, rocznicy coś obchodzić, to ja coś wymyśliłam zawsze, żeby coś było. Bo ja mam ten wesoły alkoholik, you know. W mojej rodzinie nikogo nie było z problemem z alkoholikiem, tylko pamiętam mojego wujka. Jak było jakieś spotkanie rodzinne, to zawsze siedział w kącie i płakał. A ja musiałam mieć 5 lat, to zawsze jego poszłam, pocieszyłam, pogłaskałam. Już żeśmy mieli coś wspólnego, widzicie? Także nikt się nim nie chciał zająć, tylko ja. No tak i już zaczęłam step my. Twelve-step my uncle. Ale tak, druga droga, jak to określić, 49 lat w tym przepięknym programie, to jest trudno. Z początku, jak ja właściwie zaczęłam, to bym dzisiaj obchodziła 52 lata, ale niestety ja byłam za młoda, uważałam, że to tylko dla tych starych jest, a ja jeszcze mam dużo, ale przychodziłam na mityngu, ale nie potrzebowałam się nic uczyć, bo ja wszystko już wiedziałam, tak? Przestałam pić, co wy chcecie, żebym jeszcze robiła? A oni mówią, no to masz sponsora, czy książkę, o tak. Była nieprawda. Ja tylko chodziłam, bo oni byli tacy grzeczni dla mnie, a mnie już w ten czas nikt nie lubił. I także dlatego chodziłam na te mityngi raz na tydzień i tylko to było po prostu taka parada, to nic poważnego nie było. Ale nie piłam. Ale co się działo w domu, to było piekło. bo ja musiałam, to miałam to wszystko, to złość, wszystko dla was zrobiłam, przestałam pić, przestałam to, dzieci mi się nie słuchają, mąż mi się nie słucha, co z wami jest, tyle się poświęciłam. Ja nie mogłam tego zrozumieć, że nie mogę się poświęcić dla kogoś, ja muszę się poświęcić dla ciebie, dla siebie to zrobić. I dopiero musiałam dostać porządnie, żeby w ten czas przekonać się, że niestety to nie o nich się rozchodzi, to o mnie się rozchodzi. Przyszedł taki moment, że nie mogłam patrzeć się w lustro. Bo ja widziałam, jeszcze byłam młoda, nieźle jeszcze wyglądałam, ale ja widziałam moje duszę, tą chorą duszę. I to po prostu pustka. Nic nie było w tym. Patrzyłam na siebie i mówię, co ty robisz? Mam małe dzieci, masz dobrego męża, masz dom, masz samochód, masz wszystko, co tylko chciałaś. I dlaczego ty pijesz? I sama do siebie, jak sama po prostu się biłam w twarzy i chciałam coś z tego. I w pewnym momencie uważałam, że już nie mogę tak dalej. To ja nic nie widziałam. Wziąłem do książki telefonicznej, szukałam tego, bo gdzieś przeczytałam, że to jakaś tam kobieta miała dwoje dzieci, poszło do A i wszystko jest okej. No to ja mówię, to pójdę do tego A, może mnie nauczą, jak to trzeba pić, tak? No i tą książkę telefoniczną nie mogłam znaleźć AA. Szukam pod AAA, to jest organizacja samochodowa. I ten. Ale nie wiem do dziś dnia, jak ja ich znalazłam. Zadzwoniłam. I mówię do tego pana, który odezwał się, mówię, że ten, ja mam znajomą, która dużo pije, może jej mogę pobić. A jak dasz nam telefon twojej znajomej, to my do niej zadzwonimy. No ja oczywiście dałam swój telefon i za chwilę, za 10 minut jakaś kobieta dzwoni i pyta się, czy to jest Denis, tak? I rozmawiam z nią. Ona dużo mnie się nie pytała, tylko żeby o sobie mówiła. I mówi mi takie rzeczy, jak ona mnie może, i ona mnie wcale nie zna. I ona mówił, jak ona piła, gdzie ona chodziła, co ona robiła, wszystko. Jak ona tak może? Co to jest za organizacja? Ja nikomu tego nie powiem, nigdy w życiu. No ale mnie zaprosiła na meeting. No, poszłam, mówi, że, a ja mówię, nie mogę iść, mój mąż nie może wiedzieć, że ja idę do A. Bo on by w ten czas wiedział, że jestem alkoholiczką, czy coś. Podejrzewałby. On miał dosyć mnie. Mówi, dlaczego ty nie wypijesz jeden, dwa? Dlaczego ty musisz upijać? On nie rozumiał tego. Bo on nie miał problemu. On, doktor mu powiedział, przestań palić, to on wziął całą paczkę papierosów, rzucił do śmieci i nie palił więcej. To on myślał, że ja to samo mogę zrobić, przestać i koniec. No. Ona mówi, no to dobrze, sądzi meeting w ciągu dnia. Ja mówię, to dobrze, to ja pójdę. W poniedziałek dzwoniłam, oczywiście w poniedziałek zawsze się zaczyna wszystko, tak? Więc w poniedziałek zadzwoniłam, ona mówi, że jest meeting w środę o 12 godzin w Oakland, bo ja mieszkałam w ten czas w Oakland mieszkałam. To mówi, to ja ciebie przyjadę i zabiorę na meeting. Ja mówię, dobrze. Ale w środę rano ona dzwoni i mówi, że niestety nie mogę ciebie zabrać, bo mój mąż bardzo jest chory, ale dała mi dokładne wskazówki, jak się dostać na ten meeting. No, to ja, ona wymyśla, aha, to jest środa, już ten, nic nie, nie piwam, to po co ja pójdę na jej meeting? Ale byłam ciekawa, jak ci alkoholicy wyglądają, tak? No się ładnie ubrałam. Miałam granatowy kostium, który był dwa rozmiary za mały. Różowy kapelusz z kwiatkami. Bo w ten czas jeszcze się nosiło kapelusze. I rękawiczki, wysokie obcasy. I idę na mój pierwszy jachalmik. Siadam na autobus. Przyjechałem i pytam się, mówię do tego konduktora, proszę mnie wysadzić na East 14th Street, na 14 ulicy, tam pod ten, mniej więcej blisko tego numeru. A my dobrze, i my jedziemy autobusem, on się zatrzymał, tu pani wysiada, tam na drugą stronę ulicy te czerwone drzwi. Ja mówię, jak on wiedział, gdzie ja idę? Aha, to jest taka sekretna organizacja. oni mi już, ja dzwoniłam w poniedziałek, to jest środa, oni już mieli wywiad i wszystko wiedzą. Gdzie ja idę, co ja teraz będę robić? No ja widzę, idę do tych czerwonych drzwi, ja się oglądam, czy mnie ktoś nie widzi, ale szybko weszłam. No, nikt nie zwracał uwagi na mój kapelusz, ani na moje rękawiczki, tylko mnie bardzo pięknie przyjęli. Ja przyjechałam i wszystko sobie siedziałam. No słucham, ja cały czas płaczę. Płaczę, nie płaczę, że wcześniej znalazło miejsce, tylko płaczę, że teraz ojej, oni mi powiedzieli, że jestem chora. No teraz może nad sobą muszę płakać. No po tym meetingu taka byłam zapłakana, mówię, nie pójdę do domu, bo ta pani, co mnie pilnowała dzieci, będzie widziała, że ja płakałam. To ja sobie tak spacerowałam po mieście trochę i spotkałam kogoś, z którym pracowałam. I ona mówi do mnie, Denise, co z tobą jest? Wyglądasz, jak tyś płakała. Ja mówię, tak, tak. Mówię, ja byłam u doktora, powiedział mi, że mam raka. No, jakbym powiedziała, że ja byłam na meetingu i dowiedziałam się, że jestem alkoholiczką, ona by nie współczuła. Ale ponieważ ja jestem, mam raka, to teraz ona będzie się na mną troszczyć, o mnie pomodlić, whatever. No i tak. I od tego dnia niby zaczęłam, ale oczywiście chodzi zaczęłam tylko raz na tydzień. I po jakimś czasie, ponieważ nie piłam, lepiej wyglądałam, w pracy mówi, o ty tak dobrze wyglądasz, gdzie ty chodzisz co środę? Ja mówię, aha, teraz będą mnie ten podejrzewać coś, to ja lepiej będę chodzić raz na dwa tygodnie. Teraz chodzę po dwa tygodnie. No i nie piję, ale w domu diabeł. Wszystkie łyżki połamane, bo coś drzwi trzaskane. Dzieci mnie słuchają. Ja miałam bardzo dobre dzieci, ale dla mnie to było, oni stale mnie przeszkadzali, bo ja przecież coś potrzebowałam. Ja nie wiedziałam, że ja mam te withdrawals. Ja nic nie wiedziałam o alkoholizmie, co to jest za choroba. A nic się nie chciałam nauczyć, bo byłam uparta, mówiłam, ja sobie jakoś z tym poradzę. Bo przecież zawsze podczas postu nie piłam, bo ja dobra jestem katoliczka, tak? No to ja, to przecież ja mogę się zatrzymać, tak? Tylko ja nie wiedziałam, że ten pierwszy kieliszek. I później po jakimś czasie myśmy pojechali do Massachusetts, tam gdzie myśmy mieszkali przed tym. No oczywiście cała grupa naszych Polaków, co ja z nimi byłam, to chodź tutaj, tego sobie popijemy. Ja mówię, ja już nie piję. O, co ty nic nie pijesz, zwariowałaś się, co? Ja mówię, no przecież w Kalifornii się tak dużo nie pije. A ja, ty tam z tobą Kalifornią, nabij się. No i ja już przed tym wyjazdem na te wakacje przestałam chodzić tym dni chyba z 3 miesiące. Bo już wiedziałam, że ja będę tam pić. Bo to jest ten pierwszy kieliszek, ty nie zaczynasz od tego, tylko dużo, dużo naprzód. I wiadomo jest, że, bo to jest, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, bo to jest przewidzenie od razu, co to będzie. Że ja nie potrzebuję teraz o to się martwić, bo to będzie, to przyjdzie. I ja wiedziałam, że ja będę pić. I oczywiście, bo ja nie mam żadnego fundamentu. Co to było, za to było? To farsa była, to nie był żaden program. To ja tylko chodziłam po to, że się chwaliłam, że ja nie piję. Ale nic się nie chciałam nauczyć. Książki, nie wiem, ktoś mi wcisnął książkę do ręki, ale ja jej nie czytałam, tylko te historie. O, przeczytałam, bo ja mówię, ojej, jak oni pili strasznie. Ojej, takie skutki. Ja nic nie straciłam, ale ja straciłam moją duszę. Ja straciłam to, co jest najważniejsze. Ten pokój, ta dusza i nie wiedziałam po prostu, że ja myślałam, że ja zwariuję. Naprawdę myślałam, że coś jest nie w porządku z moją głową. Dlaczego ja nie mogę przestać pić? Ja nawet myślałam popełnić samobójstwo, ale później sam się, no ja nie chcę umrzeć na zawsze. Tylko tymczasowo zobaczyć, jak oni będą za mnie płakać, jak będą mnie żałować i to wszystko. Anyway, to wszystko jest historia. Na pewno każdy z nas przechodził swoją gehennę z tym alkoholem. Najważniejsze jest, że ja musiałam dostać porządnie po nosie, żeby ten, ja chciałam powiedzieć gdzie po czym innym, żeby się przekonać, że jestem alkoholiczką. I dzięki temu właśnie kiedy ja się poddałam. I nie było czwartego, ja przestałam pić czwartego, bo 3 dni przedtem mąż, ponieważ jest wielkie święto, to są przyjazd gościa, on nas było z okna widać, z boisko, gdzie były te ognie sztuczne. I ja ten, ja mówię do męża, wiesz co, gości będziemy mieć, trzeba mówić bójki, tego, tego, bo proszę, zakupiłam to i to i to, bo to była okazja do popicia, tak? I poszłam, kupiłam różnych takich, co tam, trunków, które ja nigdy jeszcze nie piłam. Chciałam mieć asortment, tak? No i ten, ale mówię, co to, to wszystkie te butelki się na mnie patrzą. No ja mówię, o, ja ciekawa jestem, jak to kosztuje. No, skosztowałam to, troszeczkę dolałam wody, to skosztowałam to, to. Wszystko tam pomieszałam, że ja się tak rozchorowałam, że przez dwa dni nie mogłam wcale pić. Nic. Czwarty lipiec, ja nie mogłam pić. I zaraz na drugi dzień zadzwoniłam do AA. Zadzwoniłam do moich znajomych, bo myśmy się przeprowadzili do Oakland, zadzwoniłam i mówię do nich, ja nie wiem, co z sobą robić. Ja mówię, Denis, zadzwoń w swoim regionie to do AA. Ja zadzwoniłam, zaraz przyszła pani, bo ja wiesz co, jutro jest meeting, u ciebie zabierzemy na meeting. Przyjechała jedna, mówi, że ona ma 12 lat. Ja mówię, kto ma 12 lat? To jest, nie wierzę, ale ona może chciała mnie, żeby mnie podziwiała czy coś. No ale nic. Wzięli mnie na meeting, na kobiet meeting. W tym czasie, kiedy ja tam zaczęłam w tym powiacie, to było może 20 meetingów w okolicy całej. Dzisiaj w tym jednym kościele, gdzie ja chodzę, jest 23 meetingi. W samym powiecie 380. Ten nasz program to rośnie tak jak my. Razem z nami. A teraz widzę dużo młodych właśnie. Tutaj siedzą piękne kobietki. Także to jest lega. To, co ja mówię do was, to wy kiedyś będziecie mówić do następnych, do następnego pokolenia. Bo ta choroba nie opuszcza pokolenia. Każdego dostanie. Dla mnie ci młodzi ludzie to jest przyszłość AA. Obchodzimy teraz 80 lat tego programu. I to jest ile milionów ludzi jest w życiu uratowane. Moje dzięki, moja wdzięczność do tego programu nie ma granic. Moje jedyny teraz jest obowiązek tylko przekazać to, co ja mam. Ja chodzę na minimum 3-4 meetingi w ciągu tygodnia, do dziś dnia. Ja mam 5 kobiet, które sponsoruję. Mam meetingi u siebie w domu. Big Book Study, książkę, że studiujemy. I na każdej okazji, gdzie mogę być, tam jestem. W Polsce byłam w zeszłym roku, na 40 lat. Byłam na 35 w Wrocławiu. Byłam w Poznaniu. Byłam w Warszawie jeszcze przed tym. Także gdzie mogę, chociaż to jest taka droga daleka, ale to mnie nie przeszkadza, więc, że ja nie wiem, co miałam. Pierwszy raz jechałam do Polski w 72 roku i jeszcze a nie było tak jawne. Ja miałam dwa adresy. Jeszcze mogę pan mówić?
Dwie minuty,
ha.
Poślizgiem.
I nie wiem, jak to po prostu skrócić, że w każdym bądź razie szukałam tego AA w Polsce, tylko znalazłam alkoholików, abstynentów alkoholików. I tam zaczęłam. Znaczy, pierwszy raz się zetknęłam. Ale ja byłam w ten czas, miałam co, ja miałam 10 lat, czyli w tym programie, nie pamiętam już, w którym to było. Także w każdym bądź razie kontakt ten, to mnie dał takiego bodźca, że moje marzenie było, żeby ten AA powstał w Polsce. I dlatego było moje najważniejsza rzecz w moim życiu, być na tym zebraniu waszym w Warszawie w zeszłym roku. Ja mam, nie wiem jak po prostu wyrazić moją miłość do tego programu. I dziękuję wam z całego serca, że jesteście, bo to pierwsza rzecz, jak dostałam ten program, patrzę, gdzie są te Polish Meeting. Wczoraj pomylili się, znaczy przekurzyli na ten budynek. Ja byłam w tamtym budynku, was szukałam. No, dopiero zobaczyłam nowy ten program, że jest przesunięty na ten budynek. Ale w każdym bądź razie jestem z wami i was znalazłam. Kocham was całym sercem. Dziękuję.
Dobra, zapraszamy teraz Pawła z Warszawy. No trudno.
Jestem alkoholikiem, mam na imię Paweł. Wiecie co, ja mam w życiu takie szczęście, że bardzo często muszę mówić, czy mam mówić po takich osobach jak Denis i wtedy nie bardzo wiem, co mówić i w ogóle powinienem chyba usiąść. I to nie jest żadna udawany tekst z mojej strony. Ja mam to szczęście, że chodzę na mityngi od samego początku z Felkiem i bardzo często jest tak, że on mówi na mityngu, ja się zgłaszam i wychodzi po nim i też mam takie wrażenie, że nie bardzo mam co powiedzieć. Ale ponieważ mam jakieś swoje doświadczenia, więc chciałbym wam o tym troszeczkę odpowiedzieć. Ja mam 49 lat i alkohol dzięki Bogu nie zadziałał tak, że odebrał mi rodzinę. Ja mam rodzinę. Mam cały czas i niezmiennie tą samą żonę i cały czas i niezmiennie te same dzieci. Różnica jest taka, że one rosną. Żona pięknieje. Ja się starzeję, więc mniej więcej tak to wygląda. W AA jestem kilka lat i mogę powiedzieć już po tych kilku latach, że to jest fenomen, którego nie spotkałem nigdy wcześniej, którym jestem zachwycony i zafascynowany. Ja uratowało mi życie i mówię to też bez żadnej kokieterii. Cała mądrość i wszystko to, co wiem, wiem dzięki ludziom, których spotkałem we wspólnocie anonimowych alkoholików i których spotykam nadal. Kiedy dorastałem, moi rodzice, czy mój dom nie był domem chorym. Rodzice pracowali obydwoje w domu, byli krawcami z zawodu, więc ja miałem rodziców cały czas pod ręką. Jak dorastałem, to alkohol w zasadzie mi nie smakował. Nawet też się nie działo nic takiego. Wielokrotnie słyszę o słynnym UF. Mi alkohol nie był potrzebny do niczego. Ja umiałem umówić się z dziewczyną, tańczyć, biegać, skakać, rozmawiać. Ja nie miałem takich kłopotów. Nadal zresztą nie mam. Natomiast zdałem sobie w którymś momencie sprawę, że pijąc alkohol jestem najlepszy wśród swoich kolegów. Nikt nie potrafił tyle wypić, co ja. Ja wypijałem ogromne ilości i jeszcze odprowadzałem wszystkich do domu. I zdałem sobie sprawę, że jestem w tym najlepszy. I nie przeszkadzał mi, piłem normalnie. Żeniłem się, wyprowadziłem z domu rodzinnego do Warszawy, założyłem rodzinę, mieszkaliśmy. I jak nam okradziono mieszkanie, kiedy moje dziecko było malutkie, zaczęły się kłopoty finansowe, to chyba wtedy po prostu, kiedy dzisiaj o tym myślę, wtedy się okazało, że nie jestem dojrzałym facetem. Wtedy zacząłem się użalać nad tym, że zostałem poszkodowany, a nie zakasałem rękawów i nie wziąłem się do roboty po prostu. I wtedy zacząłem się pogrążać. Trwało to kilka lat. Wczoraj się darłem na stadionie i takie są efekty. A od dziecka choruję na gardło, to znaczy jak dużo krzyczę, to wtedy mam chrypkę, więc muszę mówić bliżej mikrofonu, będę mówił ciszej i spokojniej. Więc prawda jest taka, że ja jestem nauczycielem wychowania fizycznego z zawodu i pensje nauczycieli w Polsce nie są wysokie i nigdy nie były. I kiedy zaczęło brakować, ukradziono nam mieszkanie, to ja po prostu szukałem dziury w całym. Później zmieniałem pracę i to już było takie szukanie różnego rodzaju radzenie sobie z życiem. Niestety ani w moim domu, ani okazało się, że mojej żony ojciec później, już kiedy już byłem wyedukowany po terapiach, to go zdiagnozowałem, kim był, czyli był alkoholikiem i tak naprawdę gdzieś ta moja kochana Ania miała ojca alkoholika, wzięła sobie męża i tak naprawdę zawinęła się i dzieci i zaczęła się po prostu zajmować sobą, bo wiedziała doskonale, że dzieci cierpią najbardziej na takim piciu. A ja zajmowałem się sobą tak naprawdę i cały czas miałem pretensje do Boga, że inni mają, że ja nie mam i tak dalej, i tak dalej. I kiedy jakby chcę dobrnąć do momentu, w którym zacząłem odczuwać te skutki picia, a mianowicie poczułem tak naprawdę na własnej skórze przed taki dzień, kiedy moja żona kazała mi się zaszyć. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy leżę w domu, znaczy siedzę, przychodzi lekarz i mam je zacerować i wiecie co, jest między nami rozmowa, on jest uśmiechnięty, się wygłupia, ja jestem uśmiechnięty, się wygłupiam, wszystko jest ładnie, pięknie, a w środku wyje, nie? Autentycznie wyje. Nie? I wiem, co się za chwilę stanie. Nie? I za chwilę będę takim gościem, z jakimi piłem na ulicy, bo już wtedy piłem z ludźmi, którzy tak zwanymi lumpami w powszechnej opinii, którymi gardziłem wiele lat wcześniej. I wiedziałem doskonale, co się dzieje, bo znałem z ich opowiadań, jak to jest. Nie? I wyłem w środku. Tu się uśmiechałem, a tu wyłem. Nie? I mówię, przepieprzyłem swoje życie zupełnie. 11 miesięcy wytrzymałem. Zaszyłem się jeszcze raz. I wiecie co? Już nie wyłem po roku. Już zdałem sobie sprawę, że moje życie tak będzie wyglądać po prostu. Że będę żył tak jak ci moi kumple, nie? Co roku się zaszyję, później pochlam miesiąc, znów się zaszyję. Tak po prostu będzie. Wystarczył rok, żeby zupełnie zmienić swoje myślenie na ten temat. Jakby, nie? Przemodelować obraz swojego życia do końca życia. Ja miałem wtedy 34 lata. Po 2 miesiącach zapiłem Esperal. I to był czas, kiedy już zupełnie się pogubiłem. I tak jak cały czas myślałem, że wiem, co robię, to wtedy stwierdziłem, że już nie bardzo wiem, co robię. Pamiętam taki moment, kiedy wychodziłem z domu. Ja piłem ciągami, 9 dni piłem, później 7 dni chorowałem. To klasyk, jak w zeszycie. Ja mogłem otworzyć zeszyt i dokładnie wszystko się działo zawsze według scenariusza. I wychodzę z domu i mówię, idę na browar, a moja żona mówi, błagam cię, nie idź. I ja mówię, Aniu, idę wypić jedno piwo, słowo honoru. I ja naprawdę szedłem wypić jedno piwo. Wracałem pijany jak świnia i po tym ciągu kilkudniowym siadałem. Wtedy, kiedy zdychałem i dogorywałem przez te 7 kolejne dni, dochodziłem do siebie. Zastanawiałem się, jak dorosły, mądry, inteligentny człowiek nie jest w stanie wypić jedno piwo i wrócić do domu. Ja nie potrafiłem tego pojąć. To mnie strasznie dręczyło. I przyszedł taki dzień, kiedy w pracy... Ja piłem, jeździłem samochodem po Warszawie. Miałem taką pracę, że byłem kierowcą i magazynierem, jeździłem po pijaku. Znaczy, ja twierdziłem, że jestem trzeźwy, więc nie po pijaku. I mój szef, który uratował mi życie tak naprawdę, zawiózł mnie na komendę, bo wiedział, że jestem pod wpływem alkoholu. I tam się okazało, że mam 3,5 promila alkoholu we krwi. I on się zachował jeszcze jak człowiek, wezwał taksówkę, zapłacił taksówkarzowi, podał adres mojego miejsca zamieszkania i kazał mnie tam zawieźć. Powiedział mi, że mam za 2 dni przyjść do niego do pracy. Porozmawiać. No więc ja chciałem przyjść na drugi dzień, od razu mu mordę obić za to, co mi zrobił. Ale mój kolega, który mi tą pracę załatwił, który tam pracował, mówi, Paweł, to była środa, przyjdź w piątek, tak jak ci kazał Hubert. I ja poszedłem i pamiętam, jak też znów wyłem, ale z innego powodu. Pierwszy raz w życiu miałem świadomość, że krzywdzę swoją żonę, ponieważ wiedziałem, że ja znów stracę pracę, a ona znów, pracując w przedszkolu, zarabiając śmieszne pieniądze, nie zarobi na cały dom i znów będziemy dogorywać, pożyczać i będą awantury i tak dalej, i tak dalej. Poszedłem tam, usiadłem, a on mówi do mnie tak. Panie Pawle, pan powinien się leczyć, pan jest chorym człowiekiem. I moje oczy zaczęły rosnąć, tak, wiecie, do góry. Po pierwsze mi ubliża, bo mówi, że jestem chorym człowiekiem, ale mówię, ale o co panu chodzi? A on mówi, alkoholizm to choroba. Mówi. I może się pan leczyć. I jeśli pan podejmie taką decyzję, że się pan będzie leczył, to ja pana nie wyrzucę z pracy. Wiecie co, ja złapałem się tak jak tonący brzytwy, no nie? Ta świadomość i żal z powodu tej biednej mojej Ani i jakby możliwość odciążenia jej, czyli jakby nie zrzucania tego na jej bary, spowodowała, że ja bym wszystko zrobił wtedy, żeby tylko nie stracić pracy. Ja się zgodziłem. Okazało się, że w tej firmie pracuje chłopak, który ma taki sam problem, ale w ogóle nie wiedziałem, że ma 2 lata. On mi powiedział, że dla bezpieczeństwa nie pije, ale się zaszył też, bo sobie nie ufa. Dał mi taką listę poradni, bo ja nie wiedziałem nic o AA i nawet nie myślałem o AA, bo po co mi AA. Ja potrzebowałem zrozumieć. Moja żona zadawała często takie pytanie. Czy ty nie możesz się napić jak normalny człowiek? Wiecie co? Ja sobie później też zadawałem to pytanie. Czy ja nie mogę się napić jak normalny człowiek? Czy ja nie mogę wypić? O tym piwie już mówiłem. I ten kolega mi powiedział co i jak. I ja też tutaj, tak jak Denis. Też wszystko się zaczyna w poniedziałek, to prawda, nie? Wziąłem, jeszcze pamiętam w sobotę, bo też jest ważna chwila taka, bo wiecie co? Życie się składa z chwil. Jest kilka chwil w życiu, które determinują wszystko, co się z człowiekiem dzieje. Ja dokładnie tego doświadczyłem, kiedy przestałem pić. Siedzimy w sobotę, żona na fotelu, ja na kanapie. Ja tak przez chwilę mi olśniło i mówię, wiesz co, Aniu, to może to jest faktycznie dobry moment, żeby coś ze sobą robić. No co moja żona tak spotkała, spojrzała tak na mnie, tak z politowaniem. I mówi do mnie tak, rób sobie, co chcesz, nie interesuje mnie to. Mówiąc krótko, powiedziała dokładnie, gówno mnie to obchodzi. Więc entuzjazmu nie było, sobie myślałem, no dobra. W poniedziałek zacząłem dzwonić po poradniach i oczywiście wszystkie eliminowałem już na wstępnie. Nie pasowały mi dni, godziny, daty, wszystko mi nie pasowało. A zadzwoniłem do jednej poradni, później się okazało, będę skracał, że to był terapeuta, ale alkoholik nie pijący 15 lat i on mnie przez telefon przekonał, żebym ja przyjechał do niego, z nim pogadał. Na Pragę, a ja mieszkałem na Woli, czyli jakby trochę na drugą stronę. Sobie myślę, czemu nie? W sumie co mi zależy? Ubrałem się, pojechałem tam. Gościu taki niewyjściowy, że głowa mała. Nie, twarz. Widać, że pokiereszowany człowiek, no w każdym razie. Ale fantastyczny gość. I porozmawialiśmy, nie powiem wam, o czym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy 45 minut. Pamiętam, że mi dał książeczkę adresową, podkreślił meetingi i kazał iść na meeting 2. powiedział, że się zaczyna tutaj terapia, że mogę iść na grupę wstępną i tak dalej, więc ja tam poszedłem od razu tego samego dnia, złapałem się na tą terapię, bo ja jestem człowiekiem, który musi zrozumieć. Ja chciałem zrozumieć, więc potrzebowałem ludzi, którzy mi to wytłumaczą. Trafiłem na tą terapię. Zrobiłem sobie badania, pamiętam, poszedłem do swojej pani doktor, do której chodziłem cyklicznie i mówię, wie pani, potrzebuję skierowanie na rentgen. Mówię, bo wie pani, jest taka sprawa, że ja tam mam problem z alkoholem i tak dalej. Ona mówi, niemożliwe. Ja mówię, no wie pani, nie. Ona mówi, panie Pawle, dopiero do pana dotarło? Nie? A ja byłem przekonany, że ona nie ma bladego pojęcia, o co chodzi, nie? A fajna taka doktor. Poszedłem na tą terapię i tam wszystkimi moimi terapeutami byli alkoholicy. Miałem to szczęście. I tam zobaczyłem, że nie nauczę się pić jak normalny człowiek. Że ja jestem alkoholikiem. Że zachorowałem na taką chorobę, która się nazywa alkoholizm. Że jestem alergikiem, czyli że każda ilość alkoholu, którą wrzucę do ust, spowoduje, że mogę zacząć pić. To ma swoje konsekwencje, bo ja do dzisiaj nie używam, nie jem, nie piję niczego, co ma jakikolwiek alkohol, żadnych czekoladek, nic z tych rzeczy. Z tym było trochę cyrku, ale nawet moje dzieci mi w tym pomagały, bo jak moja żona dostawała w przedszkolu te bombonierki, to moja córka czytała zawsze, mówi, tato, poczekaj, sprawdzę, czy jest. I ona czytała skład i mówi, jest, a spirytus. Ja mówię, no to nie jemy, no nie. Więc tak to było. Ale to są właśnie takie rzeczy, które spowodowały, że ja tam się dowiedziałem wielu rzeczy. Poszedłem też na meeting pierwszy, wysłał mnie na ten meeting. Szedłem tam z takim nastawieniem, że spotkam ludzi. Takich lumpów, z jakimi piłem, takie miałem wyobrażenie. Poszedłem tam i byłem załamany. Tam przychodziło 60-70 osób na ten meeting w tej samym miejscu co poradnia i ja byłem największym lumpem wśród tych ludzi. Usiadłem w kącie i mówię, dobra, przesiedzę 2 godziny, podpiszą mi, czy tam zaliczę i koniec. Nie? Wtedy się zadawało pytania w Polsce, czy chcesz przestać pić i tak dalej, dostałem jakieś brawa. Tam się dowiedziałem, że mogę w każdej chwili przestać i uwaga, dowiedziałem się, że to tylko i wyłącznie ode mnie zależy. I byłem w szoku, bo mi całe życie wszyscy mówili, że ja nie mogę pić, a tam się dowiedziałem, że mogę pić. Mogę pić ile chcę i kiedy chcę, że to jest tylko i wyłącznie moja sprawa. I że mogę wyjść i się napić. No to zbluzgałem tego prowadzącego, bo żebym wiedział, to poszedł się wcześniej napić, a nie czekał, aż on mi o tym powie. Mówię, to ja sobie będę wychodził w chamie i jak będę do autobusu szedł, tam się nachlam. I przypomniałem sobie o tym w domu. I już mówię, nie będę się wracał, bez sensu, nie? I tak to było. Nie poszedłem na meeting więcej. Powiedziałem, że to nie dla mnie. I dopiero moja terapeutka, przyjaciółka obecnie też, bardzo serdeczna, alkoholiczka, mówi, chodź, przyjaciel ma rocznicę. I ja poszedłem z nią. Tylko dlatego, że była ładną babką, a koło mnie wtedy nie było ładnych babek. Koło mnie nikogo nie było wtedy. Poszedłem z nią i tam był chłopak, który nie pił 5 lat. I miał tort, świeczkę, tak siedziałem na wprost niego. I wiecie co, też to, co mówiłem w głowie na jego temat i do niego, to tylko ja wiem. Natomiast jedno uczucie było dominujące. Ogromna, ale to ogromna zazdrość. Ogromna. Bo oczywiście, że piję 5 lat i tak dalej, nie wierzyłem w to, ale patrzyłem na tego faceta, jak on mówi, jak się zachowuje, jak się uśmiecha, jak jest pogodny i ja mówię, no kurczę, no. Tak, to jest niemożliwe, ale z drugiej strony mówię, a jak ja bym tak chciał, no nie? I zostałem na tym meetingu, nie? Przychodziłem co tydzień. Nie odezwałem się przez 8 miesięcy. Ja jestem gadułą. Ze mną jest tak, że jak ja się urodziłem, to zacząłem mówić i tak jest do dzisiaj. W związku z tym, także ja przekroczę czas na bank. W związku z tym, jak Marian mnie pytał, czy chce kiedy, to ja mówię na końcu. Ja się przez 8 miesięcy nie odezwałem na meetingu. Przychodziłem, siadałem, ktoś mi robił herbatę i koniec. Nie? I siedziałem, słuchałem. Po 8 miesiącach się odezwałem, zostałem skarbnikiem na tej grupie, przyszedłem do domu i mówię do żony, kochanie, a to niedziela, godzina 11. Kochanie, ja zostałem skarbnikiem na grupie, ona nie ma pojęcia, co to jest. Znaczy już teraz trochę wie, bo tam się ze mną pojawia w różnych miejscach. Nawet pytali mnie niektórzy, dlaczego nie przyjechałem z nią do Stanów, ale stwierdziła, że nie chce, a ja szanuję decyzję mojej żony dzisiaj. W związku z tym mówię, muszę przychodzić na meetingi, bo jestem skarbnikiem, muszę być co tydzień. No, na co moja żona mówi, co to za jakaś herezja? Mówi, nie będziemy teraz nigdzie mogli wyjść w niedzielę. Na co ja mówię, a gdzie chodzimy w niedzielę? A my nigdzie nie chodziliśmy, bo nie mieliśmy znajomych. Ja się wyprowadziłem ze swojego rodzinnego domu, gdzie miałem większość kolegów. Nikt do nas nie przychodził, nikt nas nie odwiedział. Alkohol spowodował, że w nasz dom był sam. Bo to tak działa. Nie? Rodzina dysfunkcyjna się muruje, koniec kropka. Nie? Tajemnica musi być tajemnicą. A ja czułem, że czegoś potrzebuję. I ten skarbnik był taką smyczą dla mnie. Nie? Ja musiałem tam iść, musiałem być i tak dalej, i tak dalej. Ja nie ufałem sobie, chociaż nigdy nie chciałem zmieniać nic w AA. Ja od samego początku uważam, że to jest dobre i tylko słucham się, uczę. I tak przychodziłem. Ale to był najgorszy rok w moim życiu. Bardziej samotnego człowieka od siebie wtedy nie spotkałem. Miałem żonę, z którą spałem. 70 osób na meetingu, bo ja chodziłem raz w tygodniu i byłem najbardziej samotnym człowiekiem na świecie. Ale o tym się dowiedziałem dopiero, jak mi kolega zaproponował, żebym dał speakerkę po roku. Nie? Usiadłem i okazało się, że mówiłem właśnie o samotności, bo ja nigdy nie przygotowuję się do mówienia. Po prostu staję i zaczynam mówić. I różnie z tym bywa. Raz mówię, raz gadam bzdury, ale to tak jest. Wtedy było tak, że okazało się, że jestem samotnym człowiekiem. I kiedy ludzie mi o tym opowiedzieli, to wtedy zdałem sobie sprawę, że ja po prostu muszę coś robić. Ja muszę wychodzić do ludzi, z ludźmi rozmawiać. To ja muszę się kolegować. Stałem, wiecie, i tu grupa, ja stoję sam. Nie? I mówię, kurna, nawet nikt nie podejdzie, nie? Więc ktoś mi powiedział, Paweł, jak chcesz z kimś rozmawiać, to podejdź. Ja mówię, no ale on nie chce ze mną rozmawiać. Nieważne, to postoisz chociaż, posłuchasz, ale podejdź, wykonaj jakieś działanie, rób coś, no nie? I ja tam jedna, druga terapia, te terapie się skończyły. Zgłosiłem się na warsztaty studiowania 12 kroków. Jest coś takiego, bardzo fajna rzecz w Warszawie. Felek ją gdzieś tam zapoczątkował, już ponad 10 lat to trwa. Bo usłyszałem o programie, o sponsorze, ale mówię, co ja będę tam. Pójdę 12 spotkań, szepnę 12 kroków i pozamiatane tam. Ja będę tyle lat z człowiekiem się spotykał, czy to można zrobić szybko. I tam się dowiedziałem, że to nie tak. Tam się dowiedziałem, że ja muszę sobie znaleźć sponsora. Tam się dowiedziałem, że muszę uklęknąć i się pomodlić. Tam się dowiedziałem, że muszę zrobić remanent swojego życia tak naprawdę. I do tego jest mi potrzebny drugi człowiek. No więc dzięki tym warsztatom znalazłem sponsora. Zupełnie przypadkowo. Zgłosiłem się do kolegi, który miał taką listę sponsorów. Mówię, Tomek, potrzebuje sponsora. Mówi, tam siedzi taki gościu, może z nim pogadać. Ja z nim pogadałem, on się zgodził. Pierwszy raz uklęknąłem, to wierzcie mi, w domu nie było nikogo. Ja mam dwa pokoje raptem, bo w Warszawie są małe mieszkania, a ja jestem, nie jestem majętnym człowiekiem. Dwa pokoje i kuchnia. Nie było dzieci, nie było żony, ja obszedłem trzy razy dom, pies biegał tylko. I jak klękałem, to nadal nie byłem pewien, czy mnie nikt nie widzi przypadkiem. Ale uklęknąłem. Nauczyłem się modlitwy siódmego kroku, bo trzeciego kroku była bardzo trudna. Zupełnie jakby nie rozumiałem tego. I to robiłem takie rzeczy. Zacząłem pracować ze sponsorem, zacząłem chodzić na drugi meeting. A przede wszystkim jestem takim typem, że zawsze gdzie jestem, to się wcinam w jakąś robotę. No nie? Jak byłem nauczycielem WF-u, to naprawiałem kosze, malowałem linie, robiłem całe mnóstwo innych rzeczy, więc jak przyszedłem do AA, to było podobnie. Jak mi kolega na meetingu powiedział, Paweł, może byś zbierał krzesła po meetingu, bo trzeba było te 70 krzeseł zebrać. To ja to robiłem 3 lata, po prostu po każdym meetingu je zbierałem i układałem. Jak mi powiedziała, może byś tam to zrobił, nie ma problemu, albo gdzieś byś pojechał, nie ma problemu, nie? Taki, chciałem przynależeć, zawsze miałem takie poczucie, żeby tu przynależeć, nie? Że to jest coś takiego. Później dopiero się dowiadywałem o tym, że wdzięczność, że trzeba oddać. Wiecie, takie jak to niektórzy mówią, bzdety w AA, nie? Ale te bzdety ratują życie. Natomiast robiłem to przede wszystkim dlatego, że ten alkoholik, z którym rozmawiałem przez telefon, powiedział mi taką rzecz. Ja nie wiem, czy on mówił prawdę, czy nie. To jakby nie ten. To niemożliwe, kłamiesz. On powiedział mi tak. Jeśli poświęcicie na ratowanie swojego życia, połowę tego czasu, który poświęcaliście na picie, to gwarancja, że się napijecie, będzie bardzo mała, nie? Ja to cały czas mam z tyłu głowy. Teraz mnie ludzie pytają, Boże, Paweł, ja pracowałem później przez kilka lat jako kierowca i później na stanowisku kierowniczym i byłem i delegatem, i powiernikiem we wspólnocie anonimowych alkoholików. Jeździłem po całej Polsce, nie tylko na meetingi, nie na meetingi, konferencje i tak dalej. Mnie ludzie pytają, a żona i dzieci, gdzie ty masz na to czas? A ja mówię, wiecie co? To jest taki fenomen, że czym więcej masz zajęć, tym masz więcej czasu tak naprawdę, a czym mniej, tym mniej czasu. I to jest prawda. Ja miałem na wszystko czas. Wszystko było ułożone, ustalone, umówione. Musiałem się do wszystkiego przygotować, musiałem porozmawiać z żoną, jak chciałem cokolwiek zrobić. Moja żona dała mi jedną fenomenalną rzecz, chociaż mi nie pomagała, to robiła coś, co jest chyba jeszcze ważniejsze. Nie przeszkadzała. I to jest niesamowita wartość. Ja to odkryłem dopiero... Jak byłem w AA, mało tego, odkryłem inną wartość na przykład. Zdałem sobie sprawę, że moja żona i moje dzieci to też ludzie. Bo ja traktowałem moją żonę jak żonę, a dzieci jak dzieci. A w momencie, kiedy zrozumiałem, że moja żona to człowiek i dzieci też człowiek, to zacząłem ich traktować jak ludzi. Czyli dawałem im takie same prawa jak sobie. Prawo do prywatności, do własnego zdania. Przestawałem być autorytetem dla dzieci. Mówić, ja jestem twoim ojcem, masz robić to co ci każę. Nie? Tylko to jest drugi człowiek. On ma wszystko to, co ja mam. Trzeba go szanować. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z czasem dzieci się mnie nauczyły. Ja się nauczyłem dzieci, bo to nie było łatwe. Jestem dosyć konsekwentnym człowiekiem i ostrym rodzicem, ale przewidywalnym. To znaczy, jak moje dzieciaki coś chciały, to szły do mamy. Ja mówię, dlaczego nie chcecie ode mnie? Bo my wiemy, że ty byś nie pozwolił, nie? Ale to wszystko się dzieje na takim tym. Dzisiaj mamy fantastyczny kontakt i oczywiście kochałem zawsze swoje dzieci i kocham, tylko dzisiaj to jest świadome działanie, a kiedyś było takie zupełnie po omacku. Więc Jak sami widzicie, może nie jest jakieś tam barwne życie. Ja nie miałem takiego życia, nigdy nie siedziałem w więzieniu, nigdzie nie byłem w takich miejscach i nieraz mówię, kurczę, ja nie przeżyłem takich rzeczy. Co ja mogę powiedzieć drugiemu człowiekowi na temat swojego życia, nie? Ale dzisiaj wiem jedno, że tak, sponsor to podstawa, program to podstawa. Bo wiecie, co Bill powiedział? Bill nie powiedział, że masz zrobić program i być najlepszym alkoholikiem na świecie. Bill powiedział, że masz zrobić program i na powrót masz się stać obywatelem, mężem, ojcem, pracownikiem, normalnym, dobrym człowiekiem dla wszystkich, którzy cię otaczają, a nie alkoholikiem, który w AA... No, wiecie, z moich ust to brzmi kiepsko, bo ja cały czas w AA coś robię i mogę być mało wiarygodny w tej sprawie, ale moje życie jest związane nierozerwalnie z AA. Ale fakt pozostaje faktem, że do tego służy program. Nie, ja kiedyś myślałem, do tego służą zresztą też tradycje, one mi nauczyły żyć, moich filozofii. Ja na przykład, tak w przeciwieństwie do Rysia, nie nigdy chciałem rządzić pieniędzmi w domu. To robi moja żona i niech robi, po co, zawsze będzie na nią, dlaczego ja mam brać to na swoje bary. Tych pieniędzy jest zawsze za mało. Ale...
Nie kłamię.
Ale prawda też jest taka, że z drugiej strony, no każdy jest od czegoś, tak? Moja żona jest też bardzo dobrym człowiekiem i odpowiedzialnym, jest dyrektorem przedszkola, ma dużo obowiązków i często ją wspieram i pomagam na tyle, na ile mogę. Śmieję się też zawsze do swoich dzieciaków, mówię, że mieliście przekichane. Najpierw mieliście rodziców nauczycieli, wiecie, dwóch nauczycieli rodziców w domu to jest naprawdę masakra, a teraz macie rodziców dyrektorów, no nie? Więc jeszcze gorzej, nie? Tyle tylko, że dzisiaj dzieci są dorosłe i mogą robić co chcą. Chciałbym jeszcze na koniec, bo wiecie co, oczywiście to może zabrzmieć jak slogan, że nigdy nie sądziłem, że tu przyjadę i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem też podziękować Denis, bo wspomniała o Warszawie. Ja byłem, kiedy Denis, wierzcie mi, jak jest odliczanka, wiecie jak jest odliczanka, no nie? To Denis cierpliwie stała, bo wygrała tą odliczankę tak naprawdę. W zeszłym roku było 48 i tak cierpliwie stała i czekała, aż wszyscy usiądą, a to trwa trochę. I pamiętam też, jak było nam miło i jak się cieszyliśmy, bo w Polsce jeszcze nie ma tak z takim długim stażem alkoholików, musimy na swoje poczekać tak naprawdę, no nie? Na razie 40 lat, więc trzeba trochę poczekać. Ale prawda jest też taka, że to są dowody na to i właśnie za to bardzo dziękuję, za takie żywe dowody, że można nie pić i można żyć, można się radować, można być szczęśliwym człowiekiem i to dzisiaj widać, zresztą wczoraj to, co wyrabialiśmy na stadionie, to sami żeście to robili, więc dobrze wiecie, o co chodzi. No nie? Trzeba się radować życiem, ja zawsze to powtarzam. Ja wiem, że ta moja wypowiedź może była taka poważna, natomiast wierzcie mi, ja jestem rozradowanym facetem do granic możliwości, na tyle, na ile mogę, bo też niestety nie mogę sobie na wszystko pozwolić. Natomiast chciałbym na koniec podziękować moim przyjaciołom z Nowego Jorku, dlatego że żeby nie oni, to ja bym tutaj przed wami nie stał tak naprawdę i by mnie tutaj nie było, szczególnie jednemu, Tadziowi, ponieważ się mną zaopiekował bardzo. I też dzisiaj to doceniam. Jak jechałem z Polski do Stanów i mówią do mnie, a to do kogo tam jedziesz? Ja mówię, do Nowego Jorku, a później do Atlanty, a później do Chicago. A to tam znasz kogoś? Ja mówię, nie. To u kogo będziesz? A ja mówię, ja mam swoich znajomych. A jakich znajomych, jak nie znasz nikogo? Ja mówię, alkoholików. No to jak? Ja mówię, no to spoko. Mówię, przecież poznamy się czy tam na lotnisku, czy po. Mówię, jaki to problem? To żadne. Patrzę na mnie jak na wariata. No nie, ja mówię, ja mam kolegów wszędzie. Ja tylko jadę, siema, jestem alkoholikiem i już wystarczy. Jak się dogadamy... To jest fenomen. Dlatego jakby ja jestem zakochany we wspólnocie, ponieważ ja się z wami tutaj 90% was nie znam tak naprawdę. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Czy podejdziecie do mnie, czy ja do was będziemy rozmawiać. To nie ma żadnego znaczenia. Tego uczy A, tego uczy otwartości, takiej przyjaźni, ciepła, myślę i miłości. Także cieszę się, że mogłem pogadać. I tak jak powiem to, co powiedziałem wczoraj, jestem dostępny w każdej chwili. Jak macie jakieś sprawy dotyczące AA w Polsce, czy tego, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to bardzo, bardzo chętnie będę poświęcał wam swój czas. Jestem już do końca. Dziękuję wam bardzo i pozdrawiam.
Dziękuję. A jak prowadziłem Denis tutaj na to podium, to coś niesamowitego. Ona pamięta, że w zeszłym roku ja z nią rozmawiałem. Ona rozmawiała z setkami ludzi, a ja mnie zapamiętała. Dobrze, teraz po 3 minuty dla tych, co chcą się zgłosić. Pierwsza była Iza, ze względu na to, że przykrywamy się tą samą kołdrą, wolę jednak, żeby tak było. To proszę, Izę. I później ty.
Jestem alkoholiczką, mam na imię Iza, to ja podnosiłam rękę, że będę tutaj mówiła, ale z ogromną radością i wdzięcznością i przyjemnością wysłuchałam Denis i dziękuję bardzo za to. Ja nie wiem, po co ja tu przyszłam, chyba po to, żeby powiedzieć, że wierzę w cuda i wierzę w AA. I w tym momencie się zaczynają łzy. 5 lat temu na takim zlocie był Witek i Jacek. I oni wrócili do Polski i powiedzieli, ludzie, to jest możliwe. I ja w to uwierzyłam. I jestem tutaj dzisiaj i więcej nie powiem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Proszę.
Dzień dobry. Ja mam na imię Kinga i jestem alkoholiczką. Mieszkam od 30 lat w Stanach Zjednoczonych, w okolicach Los Angeles. 16 lat temu trafiłam do AA. Trafiłam, tak jak przedmówca tutaj mówił o swojej historii, dotknęłam dna, mojego dna, ale to nie było dno na zasadzie, że straciłam wszystko i byłam na ulicy, ale dotknęłam dna emocjonalnego i psychicznego. To znaczy moja skóra miała numer 10, natomiast moje emocje miały numer 99. Ja miałam wrażenie, że jestem szalona, że jestem psychopatyczna, że nie daję sobie rady i rzeczywiście to się ze mną działo. Jestem szalenie szczęśliwa, że jestem w AA i że jestem w Ameryce. Głęboko wierzę, że to był mój los przyjechać do Ameryki w 81 roku i potem parę lat być tym, kim byłam i trafić do AA. Powód, dla którego chcę zabrać głos, jest jedyny właściwie. Mam tak strasznie rzadko okazję mówić po polsku w tym programie. Jestem bardzo wzruszona, że w Polsce tyle się dzieje. Zaprzyjaźniłam się bardzo z grupą chłopców z Polski i muszę wam powiedzieć, że nikt nie ma tyle koloru, ile alkoholicy z Polski, mężczyźni. Mamy cechę narodową, która czyni nas jakoś trochę inną, a od wszystkich innych mamy ten urok, myślę, narodowy. No i mężczyźni w Polsce są naprawdę fantastyczni. Mam męża Polaka zresztą też. I jest mi niezwykle miło, że mogę słyszeć, uczę się nowej terminologii AA w języku polskim, ponieważ się uczyłam jej w języku angielskim, więc jest to dla mnie nowe. Byłam wzruszona młodym człowiekiem wczoraj, który wstał i powiedział, że urodził się, że jest wychowany w Ameryce i że trafił do AA w języku polskim i to go wzruszyło. I chyba jest to jeden z najbardziej wzruszających momentów, jak dotychczas do mnie na konwencji. Dziękuję ci bardzo za to. Dziękuję za polską księgę, którą dostałam w języku polskim, za historię programu AA w Polsce w języku polskim. Jestem niezwykle wzruszona. Parę rzeczy, które pozwoliły mi tutaj w AA żyć. To znaczy AA jest moim takim centrum, jak koło u wozu. To ma centrum, to jest AA. A poza tym wszystko naokoło to jest inne moje życie. Centruję się również innymi rzeczami. Mam zawodowo bardzo jestem aktywna. Ale parę rzeczy, właściwie wszystko, czego się nauczyłam AA, dominuje moje postępowanie na co dzień. W biznesie staram się być niezwykle uczciwa. W negocjacjach staram się być niezwykle uczciwa i wprost mówić o tym, co czuję. Oczywiście nie zaprzepaszczając jakiegoś sprytu biznesowego, ale bez cwaniactwa. Próbuję ze wszystkimi ludźmi postępować w taki sposób, jak nauczono mnie w AA. To znaczy, jeżeli wybucham na urzędniczkę w banku, to potem wracam, cofam samochód, wracam, podchodzę do niej i przepraszam ją za to, że zachowałam się nieodpowiednio, że miałam wybuch złości. Z ogrodnikiem się pokłóciłam, ponieważ jestem alkoholiczką i przesadzam, więc nie dość, że go przepraszam, to poleciałam i kupiłam olbrzymi lunch dla nich wszystkich. Bo albo jest koronacja u mnie, albo pogrzeb. Jest albo w dół, albo w górę, więc próbuję znaleźć tę bazę taką środkową, czego AA też mnie nauczyło. Nauczyli mnie fake it till you make it. Udawaj, dopóki nie zaskoczysz. Nauczyli mnie, że są trzy sprawy, według których powinnam swoje życie oceniać w ciągu dnia i kategorie. To jest my business, czyli moja sprawa, mój interes, none of my business, nie mój interes i God's business, czyli interes Boga. Czyli jeżeli jest jakiś konflikt i staję przed nim, to muszę zadecydować, czy to jest mój konflikt, się powinnam wmieszać, czy to jest konflikt, który mnie nie dotyczy i powinnam się trzymać z daleka, czy to jest konflikt, którym nie mogę sobie dać rady, nie kontroluję, w związku z tym oddaję to Bogu. I dużo jest takich klisze z AA, które niezwykle pomagają mi żyć, bo ja mam niezwykle skomplikowany umysł i komplikuję rzeczy. AA upraszcza niezwykle te rzeczy, uspokaja moje emocje. Z osoby, która była grandiozą, miała olbrzymie ego, a potwornie małe poczucie własnej osobowości. Potwornie. Im więcej czułam się mniejszym człowiekiem, tym byłam głośniejsza i tym większe było moje ego. A mnie nauczyło, że nie muszę udawać, że nieważne jest, co mówią o mnie, co myślą o mnie, tylko to, jak się czuję sama ze sobą. Jeżeli tracę ten barometr, staram się odejść na bok i odszukać ten barometr, który AA mi dało. Następną rzeczą, z której się nauczyłam, powiedziała do mnie dziewczyna na International Women's Conference, we don't shoot wounded here. Nie strzelamy do zranionych. Czyli jeżeli jestem zraniona, jeżeli mi jest źle, miałam raka, to przyszłam do AA i o tym mówiłam. I inne kobiety wstały, które miały raka piersi, które miały mnóstwo operacji, podparły mnie. Jeżeli mam problem na temat swoich pasierbów, mówię o tym na spotkaniu z kobietami. Inne mają ten sam problem. Podchodzą do mnie i mówią mi o tym problemie. Jest moim zdaniem, ja przyjechałam do Stanów Zjednoczonych, żeby odnaleźć AA. Niestety, jak wyjeżdżałam, to nie było AA albo w Polsce, albo byłam znowu, miałam za duże ego, a za małe, niezwykle małe poczucie wartości, żeby mieć odwagę, żeby trafić do AA. W związku z tym podziwiam wszystkich, bo my jesteśmy narodem, który bardzo lubi oceniać innych ludzi. To jest nasza cecha narodowa, że natychmiast wyrabiamy sobie opinię. Ten program wyrabia we mnie poczucie, że nie powinnam wyrabiać sobie opinii o innym człowieku, że nawet jeżeli go nie akceptuję, to powinnam pozwolić mu spokojnie odejść z Bogiem, z łagodnością i z miłością. Także dziękuję wam za to, że mogę mówić po polsku.
Mam na imię Piotr, jestem alkoholikiem, przyjechałem z Poznania. Przepraszam za spóźnienie, ale bariera językowa, no nie znam języka angielskiego, nie znamy języka angielskiego i spowodowała, że spóźniliśmy się, spóźniłem się. No ale jako, nie, siedzi we mnie też ten alkoholik Piotr i się usprawiedliwiam, się tłumaczę. Wszystko dookoła zawiniło, tylko nie ja, przecież wystarczyło wyjść pół godziny wcześniej. Chciałem powiedzieć o tym, z czym mam problem. Nie piję 13 lat, wspólnotą, kontakt, stały taki kontakt. Moja świadoma abstynencja, o, trwa już więcej jak 13 lat. Ale nadal mam problem, z zadośćuczynieniem. Nadal mam problem z nierozwiązanymi sprawami. Wierzę, że jestem na dobrej drodze. Wierzę też, że Pan Bóg postawił mi na drodze Aurelię. Chciałem o tym wczoraj mówić, o niej mówić. Dlaczego właśnie o tym mówię? Bo mamy w Polsce takiego naszego Billa i Boba, panią doktor Ewę Wojdyło i pana profesora Osiatyńskiego. Zdarza mi się, czy w Licheniu, czy przyjeżdża do Poznania, być na jego wykładach. I bardzo mi pomógł jego jeden z wykładów. Kiedy nie masz możliwości zadośćuczynić osobom skrzywdzonym, uczyń to drugiej osobie. Myślę, że Aurelia jest tą osobą, której chcę zadośćuczynić, a nie ma możliwości uczynić tego mojej żonie. Myślę, że to tak jest. Mam też problem z zadośćuczynieniem mojemu synowi, który zerwał ze mną kontakty po 7 latach mojej abstynencji, mojej uporczywej pracy nad przedziwieniem, moim uporczywym chodzeniu przez więcej jak 3 lata na mityngi, na terapię, jakby nie wytrzymał tego, tej mojej zmiany. Jakby trudno mu było i zerwał ze mną kontakty. Nie chce się ze mną kontaktować. Nie byłem na jego weselu, byłem na ślubie, wbrew jego woli, w kościele. To, co do mnie, do ojca należało, zrobiłem. Także, że nie jestem smutasem, nie chcę, żebyście mnie tak odbierali. Ale w tym szczególnym miejscu pragnąłem tu przyjechać do Ameryki. Kiedyś w okresie picia też pragnąłem, kiedy pragnąłem zaczynać się, kiedy pragnąłem pożegnać się z alkoholem, przestać pić, to już też trochę na wesoło, bo może za smutno mówię, to gdzieś usłyszałem, że Patrick Swayze też miał problem i wyszedł z tego. Mówię, tak, to ja chyba jak Patrick Swayze muszę, ja przestanę pić tylko w Ameryce. A nie wiedziałem, że ta moja Ameryka jest w Poznaniu, jest 20 km od mojego miejsca zamieszkania i tam jest 60 grup. I myślałem, że jestem szczególnym alkoholikiem, wyjątkowym, jakimś lepszym, potem już tym najgorszym. Okazało się, że jak jestem jak wielu z nas, jak prawie wszyscy. Także, że dziękuję Bogu, wspólnocie, dziękuję sobie za to, że jestem tu, że przede wszystkim trzeźwieję. Cieszę się też takiego, ja to zaliczam sobie jako trzeźwienie, bo rozróżniam abstynencję od trzeźwienia i jako to, że uwierzcie mi, że taki staram się być, taki jestem w domu, wśród przyjaciół, przed meetingiem, po meetingu, tak jak jestem tutaj. Takim się staram być i myślę, że takim jestem. No gorzej za kierownicą. Jak prowadzę auto, no to wtedy ten, który tam pojechał dalej, otrzymuje niektóre tam różne takie epitety pod swoim adresem, ale on jedzie dalej, nie słyszy. Także jeszcze raz wszystkim wam dziękuję i proszę.
Zabierzcie gdzieś tą flagę. Gdzieś w Stanach na meeting. Niech wam służy. Dziękuję.
Cześć. Jestem alkoholikiem, na imię mam Darek.
Cześć, Darek.
Przyjechałem z przyjaciółmi z Nowego Jorku, w którym mieszkam od 33 lat. Czyli od 33 lat jestem Nowojorczykiem. I przyjechałem do Ameryki po to, żeby odnaleźć siebie. Żeby zdiagnozować to, że ja jestem chorym człowiekiem. To, o czym tu słyszałem wcześniej, ja przywiozłem swoją chorobę z Polski już. O czym tak do końca nie wiedziałem. Tu to wszystko wyszło. Ja chciałem podziękować Bogu za to, że dał mi szansę. Dał mi szansę się odmienić. Dał mi szansę i postawił na mojej drodze tak wspaniałych ludzi. Dzięki wam dzisiaj jestem trzeźwy. Dzisiaj moja żona jest święto. Jest u córki w Massachusetts. Bawi się z wnukiem. Ja przyjechałem tu sam, ale po to, żeby to nasze życie później było jeszcze lepsze. Po to, żeby mój wnuk nigdy mnie nie widział. Ma 4 lata. I mam nadzieję, nigdy nie zobaczy pijanego, tak jak moja córka. Dziękuję wam wszystkim. Ja w momencie, kiedy trafiłem do wspólnoty, byłem sam. Samotny. Mając rodzinę, byłem samotny. Jak mówi jeden z moich przyjaciół, w domu byłem takim pan nikt. Żona zawsze mówiła, przestaniesz pić, będzie dobrze. Przestałem pić i po 3 latach wcale nie było dobrze. Dzisiaj zaczynałem się obietnice sprawdzać. Dzisiaj nie jestem sam, nie jestem samotny. Mam przyjaciół, mam was. To jest moja rodzina. Dziękuję wam. Trzymajcie tak dalej.
Naprawdę, kończy nam się czas. Mam jeszcze dokładnie 8 minut. No, mamy nasz. 16 w kolejce.
Ja tylko jedną minutę potrzebuję. Kto ma 5 lat trzeźwości? Chodź. Jeden. Z grobu doktora Baba. Kto jeszcze ma 5?
Chodź.
Zapytaj się o szóstkę.
Później będziesz radio. Spadła, to znajdziemy.
Pytaj się o szóstkę. Dobrze.
I dla ciebie mam też, Rysiu.
Irena, jeszcze szóstkę oddaję.
Szóstka. Jedna szóstka.
Już nie.
Słuchajcie, ja mam jeszcze dla was, co macie te 5 lat, ja jeszcze mam inne monety. 25 lat. 24.
Jest tutaj. Zdrowy doktora Baba.
Damy ci monetę inną. Słuchajcie, rośnijcie, wracajcie. Czekam na was. Do widzenia.
Dzień dobry, mam na imię Danusia, jestem alkoholiczką. Ja też chciałam to po prostu po polsku powiedzieć. Mieszkam od 33 lat w Nowym Jorku i wytrzeźwiałam w 95 roku we wrześniu. I chciałam się tylko podzielić, dziękuję bardzo, miałam identyfikację z każdym. I wczoraj na tym wielkim spotkaniu w stadionie miałam takie wrażenie, bo jak wyrastałam, jak byłam dzieckiem, to mi się wydawało, że kobiety nie są alkoholikami, że tylko Henio Garstka i Zaleski i Heniek Marciniak, że to są tacy ludzie, co kopią groby i piją. I wczoraj, jak byłam na tym stadionie, to miałam takie wrażenie, jak światło zgasło. Po raz pierwszy poczułam obecność mojego taty, Henka Garstki, Marciniaka, wszystkich tych moich przodków, którzy pili. Jestem pierwsza w mojej rodzinie, która przestała pić. Także czułam się bardzo wzruszona, bo poczułam, że oni wszyscy mieli miejsce wczoraj tam i że o tym nie wiedzieli, że nie żyją w tej chwili. I po raz pierwszy poczułam, że wybaczyłam mojemu ojcu. Chociaż jako alkoholik nie wiem, dlaczego tak mi trudno było wybaczyć mu, że pił. Nawet jak ja już byłam trzeźwa, wracałam do Polski, byłam wkurzona, że on pije i że zmarł pijąc. Także dziękuję bardzo. Dziękuję, że wszyscy jesteście trzeźwi. Dzięki.
Na imię mam Katarzyna, jestem alkoholiczką. Ja pragnęłam właśnie jeszcze chociaż minutkę przypomnieć, bo jest to dla mnie ważne. Pierwsze to podziękuję. Podziękuję, że żeście się przyczynili do tego, że grupa polska, pierwsza i do tej pory jedyna w Danii zaistniała. Istnieje już od 4 lat i chcę wam serdecznie za to podziękować. Także mówię głośno, jak gdziekolwiek będziecie słyszeć, ktokolwiek jedzie do Danii, jest grupa polska. Na internecie też są właśnie wszystkie dane. I zakończę tym, że tak jak wszyscy, na pewno ktoś czytał, jak Bill doznał, leżał w szpitalu i doznał tego światła na drugi dzień. Właśnie jak się obudził, to zobaczył światło. I to jest to, co lekarzowi mówił, że go i lekarz powiedział, cokolwiek to było, to trzymaj się właśnie tego, bo to było światło. Ja dokładnie to samo 10 lat temu doznałam, stojąc w kuchni przed moim oknem, gdzie usłyszałam, czy jesteś gotowa oddać mi twoją duszę. Ja myślałam, że ja zwariowałam, albo że szatan do mnie mówi. Ale dopiero dzisiaj wiem, że to był Pan Bóg, bo wtedy się zaczęły dziać najdziwniejsze rzeczy i tutaj jestem. Dziękuję wam za to, że jesteście.
Jestem alkoholikiem, mam na imię Marian. Chciałbym podziękować naszym prelegentom. I chciałbym powiedzieć, że oprócz Denis jest jeszcze jeden solenizant dzisiaj. Jest to Rysiek z Bełchatowa. Dobrze mówię, Rysiek? Takie imię?